Epoka w historii Europy, trwająca 1000 lat, od V do XV wieku, czyli w czasach, kiedy mieszkańcy nie uważali, że Ziemia jest płaska, bo po prostu się nad tym nigdy zwyczajnie nie zastanawiali. Choć zwykło się mawiać, że to wieki ciemne, to powstały prasa drukarska, wiatrak, proch, banknot, podkowa, busola, kołowrotek, armata, kosa, trójpolówka, okulary, muszkiet, farby olejne i szczoteczka do zębów. Z Bizancjum do Europy trafił widelec, kiedy najpowszechniejszym jadłem była kasza jaglana. Nasi protoplaści przeciętnie mieli po 165-155 cm wzrostu, czyli tyle, ile przeciętny nastolatek. Nie dożywano na ogół lat 30, jeśli już udało się dożyć wieku dojrzewania, mogli spokojnie dożyć i 50. Stąd osoby 50-letnie określano mianem już starych, gdzie Zygmunt Stary zyskał ten przydomek, kiedy stuknęła mu 60. 80% naszych ziem porastały gęste bory i lasy, gdzie nie zapuszczali się mieszkańcy z racji bezpieczeństwa. Grody budowano w odległości do 30 km od siebie z tej prostej przyczyny, że jedynie taki dystans był do pokonania w ciągu jednego dnia. Czasy stojącej na straży moralności religijnej, niezastąpionej inkwizycji, przebiegłych i niedoścignionych królów, stawiających zamek za zamkiem, odważnie i walecznie wywijających mieczami rycerzy, plądrujących okolice smoków w poszukiwaniu nieśmiertelnych dziewic. Wszystko to, co trzeba wiedzieć. Prosto z mostu. Zapraszam do średniowiecza. Żyjemy w czasach, kiedy podobno możemy ze spokojem pić wodę nawet z kranu. W średniowieczu picie wody groziło co najmniej rozwolnieniem. Stąd przeciętnie pijano i 2 litry piwa dziennie. W celach zdrowotnych dokonywali tego i dzielni rycerze. Wbrew obiegowej opinii, średniowiecze to czasy higieny. Łuk i mydło pomocne było w publicznych łaźniach, dostępnych dla wszystkich, tylko czy wszyscy korzystali z takiego luksusu, to już inna sprawa. Osobliwe były rozrywki. Każdy z przyjemnością i niecierpliwością wyczekiwał publicznej kary, gdzie można było oko zawiesić na szeregu różnych spektakli, od ścięcia przez wieszanie, aż po wyjątkowo atrakcyjne ćwiartowanie. Kilka lat temu popularnością cieszył się polityk Janusz Palikot. Niewielu może wie, że jego nazwisko Palikot można śmiało rzec, że wywodzi się z czasów średniowiecza, gdzie zanim dochodziło do gwoździa programu, niejako supportem w tamtych czasach było palenie kota na oczach zebranych, tak żeby narobić im smaczku na oczekujące wszystkich widowisko. Publiczne egzekucje zdrajców nie odbywały się jednak codziennie. Spragnieni wówczas rozrywek obywatele średniowieczni z podniesionym ciśnieniem sami organizowali wówczas dość popularne samosądy. Wówczas nim wieszano i ćwiartowano delikwenta, wpierw ciągano go po całym miasteczku, by końcem końców nakarmić jego poćwiartowanymi resztkami miejscowe świnie. A skoro jesteśmy w tematyce zwierząt, należy brać pod uwagę, że w czasach średniowiecza ludność wiejska dość luźno podchodziła do, powiedzmy sobie, swojego stosunku do zwierząt. Z badań wynika, że najpewniej połowa mieszkańców obszarów poza miastem się mieszczących rzucało się w ramiona swojej zwierzyny, za co przykładowo prawo fryzyjskie przewidywało między innymi zakopywanie żywcem czy choćby spalenie na stosie. Ciekawe, że bobry uważano za ryby, których mięso można było konsumować w trakcie postu. Uważano powszechnie bobrzęce mięso za rarytas i stąd urządzano częste polowania, podczas to których podobno bobry, aby zmylić przeciwnika, odgryzały sobie jądra i rzucały się do panicznej ucieczki. Jeśli się było z kolei kotem w średniowieczu, to raczej nie było lekko. Uważano je za dzieło diabła. Przetrzebiono ich szeregi na tyle, że rozpanoszyły się gryzonie w całej Europie. Oprócz niewątpliwych walorów rozrywkowych, o których już sobie powiedzieliśmy, to z kotów również robiono czapki, dywany, rękawiczki, kapelusze i nawet płaszcze. Pozostałe zwierzęta, zgodnie z literą panującego powszechnie prawa, uznawano za myślących członków naszego społeczeństwa. Stąd dochodziło do dziwnych sądowych postępowań. Wytoczono przykładowo proces szarańczy, w którym zawarto ugodę, gdzie wyznaczono szarańczy najmniej urodzajne ziemie, gdzie te mogły bawić się tam do woli. W innym z kolei procesie analizowano przypadek świni, która czymś przestraszona w popłochu śmiertelnie stratowała swojego właściciela. Po przesłuchaniu podejrzanej jej wina była oczywista. Skazano ją na śmierć przez publiczne powieszenie. W wielu przypadkach brakowało dowodów na to, by komuś udowodnić winę. Natomiast nikt się tym specjalnie nie przejmował. Wystarczyło rozstrzygnięcie pozostawić samemu Bogu. Ten rzecz jasna czuwał nad tym, jak kazano delikwentowi przejść po rozżarzonych węglach lub kiedy go wrzucano spętanego łańcuchami do okolicznego jeziora. Zabobon gonił zabobon, w brukselkach czaiły się złe duchy. Stąd po dzień dzisiejszy w niektórych regionach Europy ludzie są przekonani, że nacinanie znaku krzyża pomaga brukselce szybciej i smaczniej się gotować. A obyczaj ten wziął się stąd, że w pędach Brukseli dopatrywano się obecności demonów, a nacięcie stanowiło swego rodzaju egzorcyzm. Uważano, że z brudu i kurzu rodzi się robactwo czy pleśń. Uwaga, nastolatkowie! W średniowieczu masturbację karano wieloletnim postem. Traktowano to jako składanie ofiary szatanowi, a jedynie biskup mógł taki poważny grzech odpuścić. Niechodzenie do kościoła z kolei karano chłostą. Istniały kredyty chwilówki, tyle że z oprocentowaniem rocznym na poziomie 50%. Niektórzy władcy, aby podkreślić swoją moc i potęgę, pijali trunki z kielichów wykonanych z ludzkich czaszek. A skoro jesteśmy w rejonach władców, no to ciekawie się czyta, że w drugiej połowie XIX wieku niemieccy historycy usiłowali udowodnić, że Mieszko I był wikingiem. Z kroniki Gala Anonima zaś wynika, że z kolei Mieszko I urodził się niewidomy i odzyskał wzrok w wieku lat 7, choć należy mieć na uwadze, że kronikarze lubili przesadzać, jak choćby w przypadku liczebności sił na polu bitwy. Choć prawdą jest, że bywały bitwy, w których udział brały oddziały liczące setki tysięcy ludzi, tak na ogół kronikarze bardzo luźno podchodzili do liczb. Mieszko II, choć potrafił czytać łacinę i grekę, to niekoniecznie potrafił pisać, co i tak było niezłym osiągnięciem, bo pisać mało kto potrafił. Wiele mitów krąży na temat średniowiecza, miecze nie były znowuż takie rozpowszechnione, metaforycznie na każdym kroku kroniki nimi były gęsto okraszone, natomiast wojownicy posługiwali się najczęściej włóczniami. Tylko ostatnie 300 lat średniowiecza to wyparcie włóczni na rzecz mieczy. A wraz z pojawieniem się mieczy pod koniec średniowiecza pojawiły się na potęgę śluby dorosłych mężczyzn z już 12-letnimi dziewczynkami. A śluby nie odbywały się w surowych zamczyskach, a w bogato zdobionych, wręcz pstrokato wyposażonych i przyozdobionych wnętrzach. Niektóre czasy kojarzą się z pasami cnoty. Choć te mają tendencję do pojawiania się w książkach i filmach, to faktycznie, na świecie dopiero się one rozpowszechniły w epoce nowożytniej. No i chyba największy mit średniowieczny, że magia była zakazana, a Kościół polował na czarownice. Prawda jest taka, że czary nie były niczym nadzwyczajnym, stanowiły zwykły element rzeczywistości. Były przykładowo zaklęcia, spisywane przez mnichów, figurujące nieopodal modlitw, które przykładowo wspomagały poród i nie stanowiło to nic specjalnie dziwnego. Ani takie czary nie były potępiane, ani nie były ukrywane. Natomiast w kwestii tych pałających się czarną magią ci u schyłku epoki zaczęli być ścigani, ale takie polowania były domeną nowożytną. Średniowiecze to przykładowo święta inkwizycja, której ilość ofiar kalkuluje się na jakieś kilkanaście tysięcy osób, tylko że w ciągu 6 wieków. A to oznacza, że na terenie całej Europy skazywano zaledwie jakieś 20-30 osób rocznie. Średniowiecze to pierwsze szpitale, które powstały z inicjatywy zakonów katolickich. Kościół, chrystianizując Europę, zapewniła względny pokój, rozwój nauki, technologii i społeczeństwa. Innymi słowy, przyczyniła się do boomu demograficznego. Ożywiano swoje życie seksualne afrodyzjakami, których składnikami bywały pokrzywa pokropiona moczem. I co ważne, w średniowieczu na terenach polskich handel wymienny nie wyparł polski złoty, bo tego jeszcze nie było. Były za to denary i grosze wszelkiej maści. Zakończę zaś materiał cytatem felietonisty. Stefan Pacek napisał tak: w ciemnym średniowieczu kapitał był sługą człowieka. W oświeconej współczesności człowiek sługą kapitału. Dziękuję za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie, to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Link do Discorda jest pod filmem, społeczność tam jest super. Dzięki też za wsparcie, oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was może weźmie ze schroniska jakiegoś kota. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.